Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piątek kolejny, ale niezwykły piątek.
Piątek niezwykły. Mam nadzieję, że Państwo jesteście absolutnie w pełni zatopieni w tej atmosferze świąt Bożego Narodzenia, którą przeżywamy.
Bo my jesteśmy zatopieni.
Jesteśmy całkowicie zatopieni, choć nie w czasie realnym. I to od razu na
wirtualnie.
Początku chcemy się przyznać do tego, wytłumaczyć, że nasza audycja, której teraz słuchacie, nie jest dosłownie na żywo, została nagrana chwilę wcześniej. Jest to czas świąt, aczkolwiek prosimy dzisiaj, abyście do nas nie dzwonili, bo nikt nie odpowie wam na, nie przeczyta waszych SMS-ów, nie odpowie na wasze telefony. Postanowiliśmy być z wami nieco wcześniej, a zarazem...
A jednocześnie nie przerywać czasie. Świętowania.
Tak, tak. Domyślacie się państwo, że dzisiaj będziemy mówić o świętach Bożego Narodzenia, o Betlejem, o Bożym Narodzeniu. Marcin Mazurek przede mną.
A przede mną ksiądz Tomasz Bieliński.
Drogami młodości, oczywiście między nami jest gość, między nami jest niewiasta. Nie obleczona w słońcu,
ale blondynka.
Blondynka, reprezentantka płci pięknej, reprezentantka braci studenckiej, Monika. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam.
Jak tam święta?
No święta, to zawsze szczególny czas. Niedawno trafiłem na taką ankietę, z czym przede wszystkim kojarzą ci się święta Bożego Narodzenia. Wiesz, co powiedzieli respondenci?
Na pewno z czasem wolnym, na pewno z przejedzeniem.
Poczekaj. Czas wolny? Niestety nie. Oczywiście
nie?
Jak w familiadzie.
Przejedzenie?
Przejedzenie? Jedzenie jest. 22% odpowiedziało. Z jedzeniem, siedzeniem, spędzeniem czasu przy stole.
A kto, jaka odpowiedź jest najbardziej popularna?
No, odpowiedź najwyżej punktowana, za co mogłeś dostać najwięcej punktów, to choinka.
Proszę bardzo.
Ponad połowę kojarzył się święta Bożego Narodzenia z choinką. Czas spędzony z rodziną. Nic, o poniżej połowy oczywiście. Później na trzecim miejscu dopiero jest święto religijne.
No właśnie.
Natomiast są też prezenty, wspomnienia dzieciństwa, święty Mikołaj, czas odpoczynku. O, mówię się odpoczynku, tak?
Mhm.
Zakupy, zmęczenie, stres.
Ale to nie jest, myślę, że nie jest tak źle, jak na trzecim miejscu święto religijne nam się kojarzy ze świętami, a wiele, wiele innych odpowiedzi jeszcze jest dużo na tej liście, więc...
Nie jest źle, ale ja się trochę mimo wszystko rozczarowałem, bo wiesz, jako ksiądz to ja to trochę inaczej na to patrzę. Ja bym chciałem zobaczyć na tej długiej liście tych skojarzeń z Bożym Narodzeniem, że święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się z narodzeniem Chrystusa.
Dokładnie tak powinno być.
Tak powinno być w społeczeństwie, które się mieni być społeczeństwem przeważającej części katolickim.
Ale myślę, że wspólnota, której ksiądz przewodzi i w parafii, w której ksiądz głosi homilię, myślę, że taka odpowiedź by padła w takiej ankiecie.
Ja też mam taką nadzieję i postaram się tutaj wieczorem dzisiejszym, tym pięknym czasie, drugi dzień świąt przecież, ani przez chwilę nie narzekać, nie krytykować, ale mówić jedynie o tym, co pozytywne.
Dokładnie tak. Przeżywanie świąt no, z różnymi rzeczami nam się kojarzy, różnie to robimy, a czy jest taki wyznacznik, jak powinniśmy przeżyć te święta?
Te święta należą, powiedzmy w cudzysłowie, do Boga. Bóg daje nam łaskę świętowania, a depozytariuszem tego świętowania jest Kościół, bo Chrystus stanowił Kościół i Kościół jak gdyby wyznacza i czas, i miejsce świętowania, i nawet sposób celebracji tychże świąt. Pamiętajmy, że Chrystus odszedł i powiedział apostołom, że będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, więc również gdy chodzi o święta. I znowu odwołam się do tego środka komunikacji, z którego dzisiaj coraz częściej korzystamy i który dla młodzieży jest chyba pierwszym środkiem zdobywania informacji, wymiany myśli, czyli internetu. W internecie znalazłem na jednym z jakichś for, nie, blogów dyskusyjnych taką właśnie dyskusję, debatę na temat i tego, a właściwie takie odkrycie, eureka, że Kościół nas oszukuje. Święta Bożego Narodzenia, Chrystus nie narodził się 25 grudnia. Uśmiałem się sporo przy tym, bo to świadczy o ignorancji ludzi, o niezrozumieniu tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia, oczywiście.
Przed świętami było dużo takich artykułów i programów w telewizji, które mogły zachwiać naszą wiarą.
To... Tak, ty jako dziennikarz, powiedzmy, profesjonalny, zawodowy, na pewno to śledzisz uważniej niż ja, nie miałem okazji. No powiedz.
No czytałem na przykład takie rozważania, co by było, gdyby Chrystus się nie narodził.
I co by było, gdyby Chrystus się nie narodził według tego, który te rozważania napisał? To jakiś dziennikarz?
Nie, to był wywiad z osobą, która nazywała się specjalistą od... A już dokładnie nie pamiętam. Kim, jakim stopniem tytułowym i tytułem się ta osoba podpisywała, ale generalnie chodziło o to, że każda większa religia mogłaby przetrwać, gdyby nie było Chrystusa i w tym momencie bylibyśmy, nie wiem, wyznawcami zupełnie innego Boga.
Z punktu widzenia świeckiego
jest to możliwe.
Tak, i gdyby Bożego Narodzenia, gdyby Chrystus się nie narodził, ludzie by wymyślili jakieś inne święto, bo człowiek z natury potrzebuje pewnej tradycji świętowania, znaczy odróżniania dni jednych od drugich, czyli naznaczenie niektórych dni wyjątkowymi i te dni wyjątkowe nazywają się świętami. Czy to jest czas wolny, świąteczny, jakkolwiek to nie nazwiemy. Człowiek boi się monotonii. Człowiek potrzebuje z natury taką istotą festywną albo nie wiem jak to, od słowa festyn albo festivite, jak wolicie, nie? Z języków zachodnioeuropejskich. Więc wymyślono by na pewno jakieś inne święta. Święta były i w starożytnych cesarstwach, w monarchiach, imperiach i u pogan. I u nas też są. Natomiast z punktu widzenia teologicznego moglibyśmy się obejść bez Świąt Bożego Narodzenia. Chrystus by przyszedł jako dorosły mężczyzna, raptem się pojawił, spełniłaby się obietnica, inaczej byśmy rozumieli obietnicę Michała, który mówi, że nie będzie bez rodowodu, bez początku, ten, który jest zawsze. Ale Michał rzeczywiście powiedział to w odniesieniu do tego, że Jezus, Mesjasz, miał być odwieczny. Chociaż stał się człowiekiem,
Bogiem.
Się wcielił, ale odwiecznym Bogiem, więc nie ma rodowodu tak jak człowiek, ponieważ jego historia sięga dalej niż historia czasu.
Przypominamy o dwóch naturach Chrystusa, prawda?
Dokładnie, tak. Także z natury ludzkiej oczywiście Chrystus
ma przodków.
Więc by było zbawienie, Bóg by to zaplanował, ale Bóg postanowił by, może dlatego, że dla naszej przewrotnej natury, by ktoś nie powiedział, nie znał dzieciństwa, nie znał młodości, nie znał ubóstwa, przyszedł w wieku 30 lat, co on może rozumieć z życia człowieka, z życia rodziny.
Chociaż Ewangelie milczą na temat dzieciństwa Jezusa i młodości, więc...
No tak, mówisz bardzo ogólniając, bo przecież Łukasz nie mówi o dzieciństwie Jezusa. Niewiele, ale mówi.
Bardzo mało.
Proporcjonalnie do reszty świadectwa jego to tak. Bardzo mało. Jan nie mówi nic. Mhm. Marek też nic. Mateusz tylko wspomina
tak
o
mędrcach
i o świętym Józefie. To Łukasz tylko wspomina w historii 12-letniego Jezusa. Oczywiście mówią mało, aczkolwiek na przykład już apokryficzna protoewangelia świętego Jakuba to jest
o dzieciństwie Jezusa bardzo dużo.
Przy okazji apokryfy to są te świadectwa spisane chrześcijańskie, te księgi, które po przebadaniu przez ojców Kościoła, przez pierwsze synody biskupów zostały stwierdzone, że nie są znamienia Bożego. Za dużo jest tam dyskusyjnych fragmentów na zasadzie takich albo mieszających się z legendą, albo jakichś fantastycznych wprost typu, że Pan Jezus lepił gliniane ptaszki,
które były ożywane,
tak. Więc apokryficzna protoewangelia świętego Jakuba precyzuje, że miejsce narodzenia Jezusa to była grota skalna, ponieważ gdy czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, wiemy tylko, że kiedy tam przebywali, czyli w Betlejem, i nie mogli znaleźć miejsca w gospodzie, nie znaleźli miejsca w mieście, w gospodzie, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania i porodziła syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Domyślamy się, nie ma mowy, że położyła w szopce, że to gdzie to było te narodziny, tylko mowa jest o żłobie. Domyślamy się, że chodzi o szopkę. Aczkolwiek, kiedy już przybyli trzej królowie, to weszli do domu i znaleźli niewiastę, Józefa i dzieciątko. Może nie wszyscy to zauważają. Królowie nie weszli już do szopy. Królowie weszli do domu. Znaleźli Jezusa i dzieciątko znaleźli Jezusa jako dzieciątko już w domu, a zatem nie było to dzień narodzin Pana Jezusa. Musiało to być jakiś czas, kilka dni później, kiedy Maria nie mogła jeszcze powrócić do Nazaretu po porodzie i gdzieś jednak później znaleźli dom, przenieśli się z tej szopy i w Betlejem jeszcze trochę przebywali.
No ciekawe, nie zwróciłem na to uwagi.
Tak, tak.
Tyle tajemnic Bożego Narodzenia jeszcze jest przed nami, prawda? Bo człowiek całe życie się uczy i badanie pisma, fragmentów, które wydawałoby się, że czytamy każdego roku i są nam bardzo dobrze znane, okazuje się, że za każdym razem może coś nowego.
Drodzy Państwo, i tutaj my w studio, ja Was młodzi szczególnie zachęcam do tego, żebyśmy te święta nas sprowokowały, chociaż wiele jest apeli w ciągu roku ze strony duszpasterzy i może sami też podejmujemy na czas Adwentu, Wielkiego Postu, abyśmy odważyli się medytować Słowo Boże. Bo szczególnie z medytacją Słowa Bożego związane są właśnie te święta. Nigdzie tyle nie mówi się o rozważeniu Słowa Bożego, jak w kontekście świąt Bożego Narodzenia.
No, począwszy od... Słowo stało się ciałem.
No to do tego chciałem właśnie też dojść. Dzięki, Marcinie. Począwszy od tego, że zwiastowanie jest. Maria rozważa wszystkie te sprawy w swoim sercu po odejściu Archanioła Gabriela. I później, kiedy się dziecię rodzi, a Maria rozważa te sprawy w swoim sercu. Drugi rozdział Łukasza, kiedy Symeon ogłasza proroctwo, Maria znowu rozważa te rzeczy w swoim sercu. I również, kiedy Jezus zostaje znaleziony w świątyni, tam również jest wspomnienie o tym, że Maria rozważa. Zobaczcie, Łukasz jak gdyby no, maniakalnie powraca ciągle do tego stwierdzenia. Maria rozważa, Maria rozważa. I to, co powiedziałeś, ewangelista Jan, który nie mówi o dzieciątku narodzonym, tylko mówi o słowie, logos. Tym odwiecznym słowie, które dla Greków logos było czymś, co jest odwieczne, czymś, co miało coś z bóstwa. I Jan, wiedząc, że Jan pisze to około setnego roku, swoją Ewangelię, 95 rok mniej więcej po narodzeniu Chrystusa, widzi już ekspansję Ewangelii do Grecji, przetarł szlaki święty Paweł i widzi, że no, trzeba wykorzystać tę okazję, tak jakby dzisiaj ktoś chciał rozpropagować na świecie jakąś ważną ideę, no to by zaczął, w większości by publikował po angielsku, ponieważ by mu zależało na szybkim rozprzestrzenieniu się. Tak Jan, widząc, co się dzieje, publikuje, czy pisze świadectwo po grecku i używa obrazów greckich. Chociaż sam jest Żydem, to jednak na wyspie Patmos, gdzie jest zesłany, spotyka się z kulturą grecką, pisze po grecku i używa obrazów greckich, logos. Dla Greków, dla filozofów greckich było to coś z bóstwa, to słowo odwieczne, coś, co było stwórcze. I on właśnie mówi, święty Jan, że słowo stało się ciałem, zamieszkało pośród nas. Więc to słowo medytujemy i te święta mogą być dla nas i powinny być świetną okazją do medytacji tego słowa. Zresztą w niektórych szopkach, na przykład naszej w parafii świętego Józefa w Siedlcach, gdy zajdziemy, zobaczycie piękną szopkę, wielką księgę, ponad dwumetrową księgę otwartą, Pisma Świętego, a w środku jest szopka w tej księdze i napis, a słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. I to trzeba nam medytować. Nie figurki, nie sianko, nie powracać myślą do tej takiej idyllicznej atmosfery, dziecinnej wprost. Oczywiście, dobrze, że mamy takie skojarzenia, ale przede wszystkim medytować słowo, które jest żywe i trwa w nas. I ono ma moc nas przemienić, a nie tradycja. Tradycja jest po to, żeby człowiek odnalazł się, że jego korzenie, jego historia sięga, zaczęła się 2000 lat temu, historia jego zbawienia, historia tego, że ja dzisiaj żyję i mam i wierzę w niebo.
Ksiądz powiedział o tym, że święta powinny nas do czegoś sprowokować, na przykład do medytowania Pisma Świętego. Monika, ja mam do Ciebie pytanie. Czy te święta do czegoś Ciebie sprowokowały?
To znaczy, sam czas przygotowań do święta sprowokował mnie przede wszystkim. Nigdy w swoim życiu na Adwent nie podejmowałam żadnych postanowień. To był pierwszy Adwent, w którym no, jakoś tak jakieś wyrzeczenia postanowiłam, że podejmę. I to był też czas, ten taki najbliższy świętom czas mojego trwania na modlitwie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak takie niesamowite pragnienie trwania na modlitwie.
Czuwań nocnych, na przykład, medytacji Słowa Bożego.
Na przykład, tak. Znaczy może nie takich czuwań, konkretnych czuwań, ale no, ja generalnie bardzo lubię modlić się nocą i to tak...
Yeah. Dawno nie mieliśmy kogoś w studio, kto bardzo lubi się modlić, a jeszcze nocą, prawda? Dawno nie słyszeliśmy takiego świadectwa, tak jak nie słyszeliśmy świadectwa, żeby ktoś powiedział, że pierwszy raz podjął postanowienie, choć ma 20 parę lat. Mm. Wiecie Państwo, zapraszamy do studia nie tylko takich świętoszków, którzy od dzieciństwa... Adwent, postanowienie, wielkie postanowienie, a co między Adwentem a Wielkim Postem?
Nie wiem. No właśnie. Nie wiem.
Proszę Państwa, proponujemy chwilę przerwy, chwilę muzyki. Oczywiście ta muzyka również dla Państwa będzie odniesieniem do atmosfery, którą w tych dniach przeżywamy, którą żyjemy.
Nic innego nie może być jak kolędy, prawda?
No, nie dziwię się, że taką muzykę wybrałeś, Marcinie, na dzisiejszy wieczór.
Jesteśmy z powrotem. Przypominamy, że jesteśmy wirtualnie w tym czasie, bo obecnie świętujemy, ale jednocześnie jesteśmy z wami.
Tak, drodzy Państwo, piątek wieczór to drogami młodości chodzących dwóch panów, czujących się duchem młodymi i zapraszających do studia młodych ludzi. Dzisiaj, przypomnę, z nami jest Monika, która właśnie reprezentuje młodszą część młodzieży. Drodzy Państwo, ta audycja, jak powiedział Marcin, nie jest na żywo, aczkolwiek sercem jesteśmy z wami i również w tym momencie jesteśmy z rodziną, nagraliśmy ją chwilę wcześniej.
To jest pierwszy raz, kiedy, no może nie pierwszy raz, ale jeden z niewielu...
Drugi raz w historii naszej współpracy. Raz było.
Kiedy możemy posłuchać audycji drogami młodości.
Tak. I cieszymy się, że Państwo tego wieczoru nie wybrali telewizora i mam nadzieję, że nie ze szkodą dla rodziny, bo z nimi byliście już 2 czy 3 dni. A szczególnie pozdrawiamy wszystkich samotnych, którym jakoś tak, może nawet jest smutno. Chcemy, żeby ta audycja wzbudziła w Was na nowo jakieś takie dobre odczucie, że Pan naprawdę jest z nami, bo po to są te święta. Bóg to Emmanuel, czyli On jest po prostu z nami.
Święta miały nas sprowokować między innymi do lektury Słowa Bożego. No i jesteśmy posłuszni tym słowom, zaglądamy w karty Ewangelii, a tam ewangeliści przenoszą nas do Betlejem. Ksiądz był w Ziemi Świętej?
Tak, byłem, chociaż dawno, ale pamięć mnie nie zawodzi, bo takie wydarzenia, takie spotkania, takie miejsca pozostają na trwałe w pamięci. Byłem
bez lecytyny.
Bez lecytyny, tak. Chyba 12 lat temu, w 96 roku.
Jak to wszystko wygląda teraz? Bo my sobie wyobrażamy rzeczywiście grotę skalną, czyli pomieszczenie wykute w skałach. Wyobrażamy sobie ten żłóbek. Często możemy oglądać stajenki, które są robione w naszych kościołach, które generalnie chyba odbiegają od rzeczywistości.
Tak, gdy powiedziałeś, że wyobrażamy sobie grotę skalną, to pomyślałem sobie, część nie wyobraża sobie groty skalnej, tylko tę stajenkę właśnie, ale później dorzuciłeś. Tak, wspomnieliśmy w poprzedniej części, to dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz dołączyli, że pisma apokryficzne, czyli te nieuznane, znatchnione, jak protoewangelia świętego Jakuba, mówiły właśnie, że narodzenie Chrystusa miało miejsce w grocie skalnej, jakich wiele znajdowało się w okolicach Betlejem i do dzisiaj. Takie groty właśnie służyły pasterzom, ich trzodom za schronienie. Oni cały dzień paśli, kiedy był deszcz, pasterze się chowali, trzody może mniej. W porze deszczowej to okoliczne pustynie pokrywały się zieloną trawą, może nie te najbardziej surowe pustynie, a pasterze wraz ze swymi stadami właśnie szli dalej od miasta, więc grota była przystosowana przez nich do trzymania zwierząt. Tam często właśnie w środku było żłoby, było siano, była pasza dla zwierząt i gdy właśnie w takiej porze deszczowej, jaka jest teraz w Ziemi Świętej, pasterze ruszali dalej. Ta grota mogła być po prostu pusta. Trudno nam powiedzieć więcej szczegółów. Dla wszystkich pielgrzymów, którzy udają się do Ziemi Świętej, oczywiście dzisiaj nie wyjdą dosłownie na pole, ponieważ grota została wchłonięta przez Betlejem, wtedy malutką wioseczkę, o której mówi proroctwo, że była jedną z najmniejszych wiosek, a ty Betlejem
Najlichsze
spośród wszystkich miejscowości. Z ciebie wyjdzie odwieczny władca. No więc, dzisiaj to Betlejem to jest miasteczko, nad którym góruje
bazylika.
I
ta grota chyba też już jest w bazylice.
Ta grota jest właściwie w podziemiach, trzeba zejść niżej, bo wiemy, że przez lata zazwyczaj wszystkie budowle w miejscach, które mają kilkutysięczną historię, są zbudowane na wcześniejszych budowlach, które są niżej, w podziemiach. Więc sama bazylika dzisiaj to wielka bazylika. Może troszkę historii. Miejsce to już pierwsi chrześcijanie, pochodzący przede wszystkim z nawróconych Żydów, otaczali szczególną czcią. Oczywiście nie w pierwszych latach po narodzeniu Pana Jezusa. Pamiętajmy, że najpierw była misja Jezusa, Jego śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, w niebowstąpienie. Później apostołowie gromadzili się wokół tajemnicy zmartwychwstania, wokół tego orędzia, że Chrystus żyje. I dopiero z czasem zaczęto i celebrowali przede wszystkim pamiątkę zmartwychwstania, no i niedzielę. Niedzielę, sobota, wieczór, niedziela. Później zaczęto po kolei, zaczęły pojawiać się następne święta związane najpierw z historią zbawienia, z święta pańskie związane z Jezusem, ze świadectwami ewangelicznymi i później również doszli do tego, co dotyczyło narodzenia Chrystusa. Zatem dość szybko ze samych świadectw ewangelicznych i z tradycji szukano tego miejsca w Betlejem. Oczywiście nikt dzisiaj nie musi wierzyć i nie ma co się kłócić o to, czy w tym miejscu był żłobek, czy 200 metrów dalej. Miasteczko było mało, okolica też stosunkowo niewielka, więc pomyłka może być w kwestii 2-3 kilometrów. Nie wiem, co powiedzą na ten temat dokładnie bibliści. W każdym bądź razie otaczali te pierwsze miejsca czcią i trzeba nam wiedzieć, że po upadku drugiego powstania żydowskiego w 135 roku cesarz Hadrian II sprofanował wszystkie miejsca święte, tak Żydów, jak i również miejsca święte chrześcijan. A tam nad grotą betlejemską, którą już wtedy wskazywano i w której się gromadzili, czy którą wspominali jako miejsce narodzenia chrześcijanie, zasadził Gaj ku czci Adonisa. Ten pogański kult w tym miejscu narodzin Jezusa nie trwał jednak długo, a sytuacja zmieniła się radykalnie po edykcie Konstantyna Wielkiego, rok 313. Wtedy przybywa do Ziemi Świętej, dokładnie w 325 po edykcie nicejskim, po soborze nicejskim, matka cesarza, święta Helena, i zaczyna szukać relikwii, miejsc związanych z chrześcijaństwem. I tam też wspólnie z biskupem Jerozolimy Makarym nawiedzają miejsca święte i ona właśnie, z jej inicjatywy powstały trzy wielkie bazyliki. Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Bazylika Eleona na Górze Oliwnej i Bazylika nad Grotą Narodzenia w Betlejem. No i później historia była burzliwa, tak jak burzliwa była historia Ziemi Świętej, Palestyny. Bazylika Narodzenia została zniszczona w czasie powstania Samarytan w 529 roku, odbudowana później przez cesarza Justyniana. Później wiemy, że był najazd krajów muzułmanów, islamu. Ciekawe, że bazylika w tamtym czasie przetrwała dzięki wstawiennictwu magów, dlatego że muzułmanie, którzy najechali, zobaczyli fresk trzech króli na ścianie bazyliki i rozpoznali w nim swój naród i uszanowali ją i jej nie zniszczyli. A dzisiaj bazylika, pięcionawowa bazylika, która pod prezbiterium, czyli pod głównym ołtarzem, kryje grotę narodzenia. Na razie należy ona obecnie i kustoszem jej są ortodoksyjni Grecy, czyli Kościół prawosławny. Do katolików należy kościół katolicki przylegający do bazyliki, do starożytnej bazyliki, kościół świętej Katarzyny. Wiemy, że większość miejsc świętych utrzymywanych przez kościół katolicki jest obsługiwane przez księcia franciszkanów.
Proszę powiedzieć jeszcze, bo tam jest ta wielokulturowość. Są muzułmanie, są prawosławni, katolicy i miejsca, które generalnie my czcimy, są, niektóre z nich są pod opieką na przykład prawosławnych albo muzułmanów. Co jest przyczyną tego wszystkiego?
No to pamiętajmy, to jest to właśnie cała burzliwa historia dla muzułmanów, dla religii, wyznawców islamu. Jezus był prorokiem. Maria była matką proroka, więc w linii prostej wierzą, że dalej była kontynuacja tych następnych proroków, których oni uznają starotestamentalnych, wcześniej zresztą. Zatem dla nich to też jest miejsce szczególne. Nie zapomnijmy, że muzułmanie trzymają klucz od Bazyliki Grobu Pańskiego. Także prawosławni z kolei, no to ten wpływ Kościoła Wschodniego, czasów jeszcze, kiedy Kościół był jeden w całości, przed X wiekiem, przed XI wiekiem. I później on został pod wpływem patriarchatów wschodnich, patriarchatu Konstantynopola. No i wreszcie chrześcijanie, historia katolicy, historia wypraw krzyżowych i później całej dalszych dziejów Ziemi Świętej. No dzięki Bogu dzisiaj ta korelacja jest całkiem porządna, chociaż wiemy, że Betlejem, ruch pielgrzymkowy został bardzo ograniczony po wystawieniu muru, kiedy Żydzi zbudowali sobie getto sami sobie, ten wysoki 6-8-metrowy mur sprawił, że sami się zamknęli w getto, utrudniając życie chrześcijanom, głównie chrześcijanom arabskim. Z Betlejem, które wcześniej miało chyba kilka tysięcy katolików, dzisiaj jest kilkaset osób już tylko. Reszta wyemigrowała, dlatego że Betlejem znalazło się poza murem. A mieszkańcy Betlejem, Arabowie, chrześcijańscy, pracowali głównie po drugiej stronie muru. Tam właśnie mur przechodzi przez Betlejem. w bezpośrednim sąsiedztwie, pracowali w tej strefie, która dzisiaj jest obwarowana murem, i stracili pracę, więc się wynieśli, ponieważ jest bieda. Utrudniony ruch pielgrzymkowy sprawił, że nie ma też pieniędzy z hotelarstwa, wpływów z handlu pamiątkami i tak dalej. No, ci ludzie, czy pamiętajmy, od pokoleń z tego żyli i nie ma co się tym gorszyć. Każde sanktuarium ma swój jakąś tam komercję i każdy pielgrzym chce coś przywieźć wyjątkowego z tamtego miejsca.
Ale wróćmy właśnie do tego wyjątkowego miejsca, do tej groty. Tam można zejść, można dotknąć tego miejsca, gdzie narodził się Chrystus. Ksiądz to zrobił.
Żeby zejść, to trzeba najpierw wejść do groty. I to jest ciekawe, chciałem tutaj zauważyć.
Ja nie byłem.
Ale nie, żeby zejść do podziemi, to trzeba najpierw wejść do groty. A na tym chcę się zatrzymać, bo wejście do groty, kiedyś wejście do bazyliki, to jest kiedyś bazylika wielka, więc potężne drzwi, ale kiedy staniemy przed tym frontonem, powiem ci, tak jest, przed frontonem staniemy, to widzimy, że były podwójne wielkie drzwi, wrota do świątyni, podobne do takich właśnie łukowych, jak w gotyku, i zostały zamurowane.
Dlatego, żeby nie wjeżdżali na koniach, tak?
Tak, żeby w czasach właśnie najazdów barbarzyńców wjeżdżali na koniach do bazyliki, oprofanowali, dlatego zbudowano małe wejście, małe drzwiczki.
Trzeba się bardzo schylić.
Tak, one mają górę 1,50 m, może nawet nie. I przez te małe drzwi trzeba wejść. Mnie to bardzo uderzyło. Wiecie dlaczego? Pomyślałem sobie, żeby zbliżyć się do żłóbka, trzeba się pokłonić. Czy chcesz, czy nie chcesz? Czy jesteś katolikiem, czy jesteś prawosławnym, czy turystą, ateistą? Każdy jest zmuszony się pokłonić przed żłóbkiem, jeżeli chce go zobaczyć. Każdy jest zmuszony oddać pokłon trzech mędrców. Chociaż trzej mędrcowie to przecież też byli są reprezentantami ludów pogańskich, które dopiero miały przyjść. Oni składają pokłon, nie do końca uświadamiając sobie, a zarazem antycypując, zapowiadając pokłon, że Kościół będzie uniwersalny i że już nie tylko Żydzi, ale narody z wszystkich stron świata są zaproszone do tego, by w tym nowonarodzonym dziecięciu rozpoznać Zbawiciela.
No to niesamowite właśnie, bo też słyszałem już o tą historię z tym pokłonem.
I jak w ogóle jest to szokiem dla pielgrzymów, że gdy zajdziemy w ogóle do Ziemi Świętej, większość bazylik kościołów jest bardzo surowa. To jest kamień, surowy kamień. Fronton jest bardzo byle, jak ja widziałem setki, tysiące, no większość kościołów u nas w Polsce to są ładniejsze niż bazylika. Ktoś powiedział, nie stać kościoła katolickiego, żeby to udekorować, żeby jakoś rzucić na to fasadę gotycką, czy jakiś barok kapiący złotem.
Tak.
Ale bardzo dobrze, to dobrze wychodzi, że tam, gdzie są początki kościoła, jest to ubóstwo. Jest tam coś z tego pierwotnej tajemnicy, w której żadne znaki, przesadne ilość znaków zewnętrznych nie zasłania fundamentalnej prawdy, że Bóg pełen glorii, chwały, czci i mocy ogołocił się, przychodząc na ziemię. Wybrał ubóstwo, drogę ubóstwa do zbawienia. Ubóstwo przede wszystkim to, że właśnie pozbawił się chwały, nawet nie to, że wszedł do rodziny bardzo przeciętnie sytuowanej materialnie. I kiedy już tam wejdziemy, robiąc obowiązkowo pokłon przez niskie drzwi frontonowe, znajdujemy się w pięcionawowej bazylice, w środku pełno wiszących takich wielkich trybularzy, palących się lampek wiecznych, i później idziemy pod sam ołtarz, aby tam zejść schodami do podziemi. Tam jest mała kaplica i tam znowu jest taki ołtarzyk, a pod ołtarzem jest gwiazda, złota gwiazda, chyba nie wiem, 8 czy 10 czy więcej, nie pamiętam, ramion z dziurą, jak gdyby tam można włożyć rękę i dotknąć się, wierząc, że tam właśnie stał żółek betlejemski.
No i co się wtedy czuje, kiedy się wkłada tam tę rękę, dotyka się tego miejsca? Po pierwsze, miejsce, które ma 2000 lat. A po drugie, a właściwie odwrotnie, po pierwsze, to po drugie, że to ma 2000 lat. Po pierwsze, miejsce, w którym przyszedł na świat Zbawiciel. Bóg, który został człowiekiem, dotyka się największej tajemnicy wiary. Trudno to wyrazić słowami.
Znowu mi się przypomniało, żeby kto chce, czy jest wierzący, czy niewierzący, kto chce musi dotknąć tego miejsca, musi uklęknąć i jeszcze nachylić głowę, żeby się jakby wejść pod stół ołtarzowy. Więc to jest następne zmuszenie do pewnej głębokiej refleksji, jeszcze głębszego pokłonu niż przy wejściu do bazyliki. I żeby się tego dotknąć, żeby sobie zdjęcie zrobić, jeżeli chce mieć taką pamiątkę albo przeżyć taką atrakcję, jeśli nie jest wierzący, nie? Trzeba jeszcze bardziej się pokłonić. I chyba to ja najbardziej zapamiętałem. Tą tajemnicę, że brakuje słów przed tym, na co Bóg wpadł. No i co wymyślił. Monika, tak słuchasz?
Ja po prostu niesamowicie się słucha tego, co ksiądz mówi.
Może ta atmosfera dzisiejszego dnia to też sprawia, że my jesteśmy bardziej wyczuleni na te tematy. O 48 godzin dużo jest mowy o Kościele. Byliśmy na pasterce, byliśmy pierwszy dzień świąt. No, bardzo intensywne treści w tych kilku dniach i to sprawia, że...
Nie, niesamowicie. Czułam, jakbym była na miejscu.
Będziesz.
No, mam nadzieję.
Za chwilę wrócimy. Proponujemy, oprócz słuchania opowieści o historii zbawienia, opowieści o miejscach, gdzie się to wszystko zaczęło, proponujemy także wspólne kolędowanie. Wybaczcie, że nie będziemy my śpiewać, ale niech robią to specjaliści, profesjonaliści.
Thank you.
Jesteśmy po raz trzeci, trzecia odsłona audycji, która niestety nie jest na żywo, ale cieszymy się, że możemy jednocześnie świętować Święta Bożego Narodzenia, a jednocześnie być z Wami.
Dla Państwa jest to audycja oczywiście na żywo, ale mówimy to po to, byście nie przysyłali do nas wyjątkowo SMS-ów, nie dzwonili,
dzisiaj nasz
numer, nie pozdrawiali i dziękujemy za pozdrowienia, które chcielibyście przesłać. Odzdrawiamy Was i życzymy zdrowia. Drodzy Państwo, Marcin Mazurek przede mną, ksiądz Tomasz Bieliński, z nami jest Monika, studentka i tak sobie w trójkę siedzimy i tak rozmawiamy, właściwie to jeden mówi więcej, inni trochę mniej, jak się śmiejemy tutaj,
jak
ale...
Jak wrócimy z Ziemi Świętej, my będziemy więcej mówić.
No tak, bo dzisiaj sporo mówimy o Ziemi Świętej. Monika, jak gdyby dano Tobie płótno i pędzel, jakbyś odmalowała scenę Bożego Narodzenia? Bo mam tu w zanadrzu taką niespodziankę, jak można inaczej widzieć Boże Narodzenie, ale zanim to powiem, to powiedz, jak byś namalowała Boże Narodzenie. Co zapamiętałeś najbardziej z tych opisów Betlejemskiej Nocy?
To znaczy ja mam taki, być może wyda się Wam, że to jest bardzo bajkowy obraz Bożego Narodzenia, ale taki właśnie taka typowa stajenka, bardzo uboga i licha. Gdzieś dookoła zwierzęta. Mały żółwek przykryty białym płótnem bądź no, czymś białym. Na tym płótnie dzieciątko. No i obok jego bardzo skromnie ubrana matka i ojciec. Taką zawsze miałam wizję. Być może dlatego, że mama zawsze opowiadała w ten sposób, że to tak wyglądało. Tak, od dzieciństwa i to tak mi zostało. Do takiej wizji mam też sentyment.
Gdyby w tym momencie odłożyła pędzel, bo tak jakby odkładała pędzel Monika, co byś Marcinie dorysował? Gwiazdkę z ogonem?
Ja się chyba tak właśnie. Tak się zacząłem zastanawiać, że tutaj chyba oryginalności nie znajdę jakiejś, nawet na siłę, bo nie wiem.
A wiesz, że śnieg był możliwe, że...
Możliwe.
Do dzisiaj zresztą zdarza się, że w tym okresie pada śnieg. Nie słyszymy czasami.
Tak. Więc chyba nic więcej tam za bardzo by się nie pojawiło z mojej strony.
Dlaczego mamy taki obraz? Bo Biblia nam taki przekazuje, nie? Ewangelię, ale nie do końca. Jest jeszcze zupełnie inny opis Bożego Narodzenia. Mi to uświadomił, chociaż wcześniej intuicyjnie czułem, że to też jest mowa o narodzeniu, ale uświadomił mi to autor książki Dzikie Serce, Tęsknoty Męskiej Duszy. Ja myślę, że większość z naszych słuchaczy spotkała się z tym tytułem. Jeżeli nie, szczególnie do Was, młodzi panowie i panie, kandydaci na mężów, na żony, ale też i rodzice, którzy macie dzieci w wieku 14, 16, 18 lat, polecam Wam serdecznie tę książkę. Napisana przez chrześcijańskiego psychologa Johna Eldridge'a. Pisze się L-E-L-D-R-E-D-G-E. Eldridge, ale jak wpiszecie w wyszukiwarce Dzikie Serce Tęsknoty Męskiej Duszy, to na pewno ta książka wyskoczy, można ją zamówić przez księganie wysyłkową, internetową. Książka napisana, jak wspomniałem, przez chrześcijańskiego psychologa przy pomocy też jego żony, która jest psychologiem Stasi. I w tej książce właśnie znalazłem świetną egzegezę pewnego fragmentu z Ewangelii według z Apokalipsy świętego Jana, zauważającego, że to również, że Boże Narodzenie można zupełnie inaczej widzieć. I to jest jeszcze pełniejsza prawda, jak gdyby bardziej bogata wersja tego, czym było Boże Narodzenie, bardziej teologicznie głębsza. Pisze tak na 155 stronie Dzikie Serce, Tęsknoty Męskiej Duszy, wydawnictwo W Drodze. Większość z Was kojarzy Boże Narodzenie z feriami zimowymi, z czasem wolnym, stajenką ustawioną nad kominkiem albo na stoliku, w kościele, kaplicy. Przeważnie w stajenkach pojawiają się podobne postacie. Pasterze, mędrcy, może kilka zwierząt domowych, Józef, Maryja, no i oczywiście dzieciątko. W moim domu jest jeszcze anioł, może podobnie jak u Was. Ale na tym kończy się element nadprzyrodzony. Jaki jest ogólny nastrój sceny narodzenia? Czy one wszystkie nie są utrzymane w ciepłej, idyllicznej atmosferze, spokojnym, intymnym nastroju podobnym do tego, który towarzyszy śpiewowi Cichej Nocy albo Ach, ubogi żłobie? I choć to wszystko jest bardzo prawdziwe, jest jednocześnie bardzo zwodnicze, ponieważ nie stanowi całości obrazu tego, co naprawdę zaszło. żeby go uzyskać, trzeba się zwrócić do Apokalipsy. I tutaj autor tejże książki wspomina ten fragment z 12 rozdziału Apokalipsy według Apokalipsy świętego Jana, gdzie pisze o niewieście obliczonej w słońce pod jej stopami, więc gwiazd 12, i później kontynuuje autor natchniony, że ona ma porodzić i staną przed tą, mającą porodzić dzieciom, ażeby skoro porodzi, poszleć jej niemowlę. I jest opisana walka, jak niewiasta rodzi, ale i zaczyna uciekać, bo smok z gardzieli wypuszcza ogień za tą niewiastą. Na szczęście wszystkie siły natury przychodzą z pomocą tej niewieście. Ta niewiasta według egzegetów przedstawia, można ją rozumieć dwojako, albo Kościół, oblubienica Chrystusa, która toczy walkę z szatanem, albo Maryja. I te siły natury, które bronią tę niewiastę, Maryję, uświadamiają nam, że cała przyroda czekała na Zbawiciela. I cała przyroda stanęła po stronie Boga, ponieważ przyroda jest stworzona przez Boga, żeby ochronić tego Zbawiciela. A zatem wypełnia się plan Boga i w ostatniej części, odsłonie tego opisu z Apokalipsy, jest mowa, że został strącony wielki smok. Przegrał tę walkę. Ten smok, który zwie się Diabeł i Szatan, stanął nad brzegiem morza, aby rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, czyli rozpocząć walkę z resztą potomstwa Maryi, czyli z nami. Widzicie zatem, że to nie jest nic innego jak inny opis sceny Bożego Narodzenia, inny opis sceny z Betlejem. Ta historia jest prawdziwsza od innych, pisze John Eldridge, a reszta, ponieważ stanowi, dopełnia to, czy jak gdyby rozposzerza to nasze świadectwo, jakie znamy z Ewangelii według świętego Łukasza. Pisze Eldridge, że jest to swego rodzaju, narodziny Jezusa były swego rodzaju wielką inwazją, śmiałym najazdem władcy dobra na obóz zła we wszechświecie. A z duchowej perspektywy ta noc nie była wcale cicha. Była prawdziwą godziną zero. A to zupełnie przekracza moje pojęcie, pisze autor. A jednak uznaję, że takie wyobrażenie jest kluczem do zrozumienia Bożego Narodzenia i w istocie kamieniem milowym mojej wiary. Jako chrześcijanin wierzę, że żyjemy w paralelnych światach. Jeden świat składa się z gór, jezior, stodół, polityków i pasterzy pilnujących swych stad nocą. Drugi świat składa się z aniołów i sił zła i całego królestwa duchowego. Dziecię się rodzi, kobieta ucieka, historia toczy się dalej, a my jesteśmy w nią włączeni. Co Marcin powiesz na to?
Niesamowite. Na początku skojarzyły mi się Szopki Krakowskie, które są bliższe temu opisowi.
Bo jest smok walecki.
Nie, te Szopki nie przedstawiają stajenki, tylko właśnie na przykład Kościół Mariacki w Krakowie, prawda? Więc ta wizja kościoła, który jest, miałby być tą niewiastą. No, to. Potem godzina zero, szybkie skojarzenie z jakąś bazą NATO albo tajną inną komórką.
I planem operacyjnym jakimś.
Tak, stoi sztab nad mapami, prawda, generałów i
planuje jakiś atak.
To jest niesamowite. A trzecia taka wizja to też zaczerpnięta z książki, którą całkiem rok temu czytałem. To jest taka powieść popularno-naukowa, można powiedzieć, na podstawie Apokalipsy właśnie, gdzie też ktoś postanowił opisać ten moment, ten fragment z Apokalipsy świętego Jana, że i to jest umiejscowione w przestrzeni, w kosmosie, że pojawia się rzeczywiście niewiasta, pojawia się smok. Takie transcendentne to trochę.
Tak. Musimy sobie uświadomić, że to Boże Narodzenie nie jest tylko do świętowania, do celebrowania, ponieważ Słowo Boże rodzi się w nas i ma możność rodzić się w nas każdego dnia. Dlatego mówiłem w pierwszej naszej odsłonie tej dzisiejszej wieczornej audycji o zaproszeniu, o jakimś imperatywie, wezwaniu do medytacji Słowa Bożego. Ilekroć sięgamy po Słowo Boże, mamy szansę, by ono zrodziło się teraz w nas, by ożywiła się moc Chrystusa, bo dzięki medytacji Słowa Bożego znajduję siłę i przekonanie, że warto walczyć z moją słabością. Warto przeciwstawić się grzechowi, pokusie. Warto kochać, chociaż nie jest się kochanym. Warto przebaczać pierwszemu. Warto mieć nadzieję, warto dawać czas innym, bo Bóg mi daje czas. Ile tego czasu mi daje? Bezterminowo, jak długo żyję. Warto dać czas, o tym przecież w tę Wigilię od tego pragnęliśmy. W te dni za tym tęsknimy. to, co powiedzieliśmy tydzień temu, ktoś napisał przez internet, że nie lubi świąt, bo są show sztuczne, bo tutaj przez jeden, dwa dni mówi się tak pięknie, a później wraca ta brutalna. Ale przecież dlaczego jest tak pięknie? Bo odżywają w nas największe tęsknoty duszy, która została stworzona w sposób piękny i ona za tym tęskni. To nie jest coś sztucznego. To zła jest tak tyle, że to, co jest dobre, staje się sztuczne. Albo ktoś ma, komuś się wydaje, że jest sztuczne. To jest nasza natura. Natura grzeszna, ale ciągle natura głodna miłości i gotowa czynić dobro. I stąd też to zaproszenie do medytacji, medytacji sceny Bożego Narodzenia, medytacji Słowa Bożego, która jest właśnie niczym innym jak stawaniem czy uświadomieniem sobie, że walka ciągle trwa. A my ciągle jesteśmy na linii frontu i to my decydujemy.
I zapominamy o tym, bo chyba sami sobie fundujemy ten blichtr w święta, bo dla nas najważniejsze jest, mimo tego, że po rekolekcjach, że po spowiedzi, dla nas bardzo ważne są, szczególnie kilka dni przed świętami, to było widać na naszych ulicach, gdzie nie można było przejechać przez Siedlce spokojnie, tylko stać w kilometrowych korkach, bo gdzie wszyscy pędzą? No na pewno nie to do tego, żeby tam do kościoła polecieć i porozważać sobie fragment Pisma Świętego, tylko po to, żeby kupić 40 litrów coli, żeby kupić, nie wiem, 4 kilo cukru, bo na ciasta, mięso. To jest ważne, ale to nie jest najważniejsze, a robi się z tego istotę świąt.
I świetnie, że o tym mówisz, ponieważ znalazłem przed naszą audycją piękne świadectwo pewnej kobiety na temat właśnie tych prezentów, za którymi biegamy. A ponieważ dzisiaj Monika mało mówi, bo ja jak zwykle dużo mówię, poprosimy, by udzieliła swojego żeńskiego głosu i wczuła się w autorkę tego świadectwa i przeczytała nam piękną myśl, zupełnie jeszcze jak gdyby dającą szansę nam wszystkim, taką krótką medytację, jak inaczej powinniśmy spojrzeć również na te prezenty, a przede wszystkim na Boże Narodzenie, które dla nas staje się szansą przyjęcia prezentu.
Ważną częścią świąt Bożego Narodzenia jest dawanie prezentów. Moja córka nie może się ich doczekać. Dajemy prezenty naszym dzieciom, naszym bliskim, czasem nawet przyjaciołom. A czy dajemy prezent głównemu jubilatowi? Chyba raczej nie myślimy, że z takiego punktu widzenia. Zresztą, co moglibyśmy mu dać? Paradoksalnie to on przynosi nam wtedy prezent, największy, jaki człowiek może otrzymać i tylko on może go dać. Poprzez swoje wcielenie, podczas którego realizuje się w jego późniejszej śmierci i zmartwychwstaniu. On ofiaruje nam dar życia wiecznego. Boże Narodzenie mówi o narodzinach Boga w ludzkiej postaci, który najpierw jest dzieckiem, ale dorasta, by wypełnić swą misję. Musi umrzeć, bo podczas ukrzyżowania przyjmuje na siebie grzechy świata, a zapłatą za grzech jest śmierć. On płaci za nasze grzechy, abyśmy my nie musieli za nie płacić, abyśmy byli zwolnieni z kary. To jest dar dla nas. Kiedy dajemy prezenty naszym dzieciom na Boże Narodzenie, czy mogą nam one czymś odpłacić? Najwyżej wdzięcznością i buziakiem. A pozostaje im tylko wziąć prezenty i cieszyć się nimi. Bóg ofiaruje nam dar w Jezusie Chrystusie, dar zbawienia od grzechu i dar życia wiecznego. Któż może zapytać, co muszę zrobić, aby na Niego zasłużyć? Odpowiem pytaniem, a co mogą zrobić nasze dzieci, aby zasłużyć na swoje prezenty bożonarodzeniowe? Nic. Po prostu muszą je przyjąć i cieszyć się nimi. My więc tak samo jak te dzieci musimy przyjąć Boży dar w Jezusie. To przyjęcie jest jedyną odpłatą. Jezus powiedział, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dzieci podchodzą do wszystkiego prosto i z ufnością. Jeśli coś dostają, to chętnie to przyjmują i cieszą się, nie myśląc jak dorośli, że muszą się zrewanżować. Mamy więc przyjąć Boży dar z taką prostotą i ufnością. Ewangelista Jan kontynuuje swe rozważania o wcielonym Słowie, również zapraszając do przyjęcia tego Bożego daru. Wszystkim tym jednak, którzy
je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Żyjąc w niewoli grzechu, człowiek jest obcy dla Boga. Gdy jednak przyjmie dar zbawienia od Jezusa Chrystusa, staje się pełnoprawnym członkiem Bożej rodziny. Jezus daje mu do tego moc, bo sam nie mógłby tego uczynić. Czytamy też dalej, że to przyjęcie Słowa jest przedstawione jako wiara w Jego imię, czyli wiara w imię Jezusa. W to, że jest Bogiem, że przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia, dla mojego zbawienia. Czy myślałeś o Bożym Narodzeniu jako o darze dla Ciebie? Może warto się nad tym zastanowić. Kim jest dla Ciebie Jezus? Czy tylko bezbronnym dzieciątkiem w żłobie? Czy Bogiem, który przyjął ludzką postać dla naszego zbawienia? Czy osobiście przyjęłaś Jego dar zbawienia? Jeśli nie, to możesz to zrobić w każdej chwili, mówiąc Mu o tym w modlitwie. Mnie kiedyś zaproponowano prostą modlitwę w tym rodzaju. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Wiem, że jestem grzeszna i dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu, ponosząc karę za moje grzechy. Wierzę w Ciebie i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję za przebaczenie moich grzechów i dar życia wiecznego. Proszę, kieruj moim życiem i zmieniaj mnie, abym stała się taką, jaką Ty chcesz mnie widzieć. Amen. Jeżeli przyjmiemy dar zbawienia do Jezusa, możemy być pewni, że On nas nigdy nie opuści i że mamy życie wieczne.
Dzięki, Moniko. Powiem szczerze, że albo osobiście jakoś na nowo do mnie przemówiło, kiedy znalazłem to świadectwo i poprosiłem teraz Ciebie, abyś je przeczytała, na nowo do mnie dotarło to pytanie jako takie wyzwanie. Czy myślałeś o Bożym Narodzeniu jako darze dla Ciebie?
Niesamowite. To ja wytłumaczę jeszcze tak szybko, dlaczego zarzucam prawie wszystkim, to, że przywiązują taką wagę do tych zakupów. No wiadomo, że trzeba coś kupić, prawda? Przecież nie można. Świętowanie to też kolacja, to też obiad,
i to też prezenty, bo prezenty wzięły się stąd, że kiedyś ludzie wiedzieli, że Boże Narodzenie jest darem i prezentem.
Tak, tylko nie róbmy z tego takiego wydarzenia, z tych zakupów ponadczasowego, bo czym różnią się te zakupy od zakupów na świąteczny, niedzielny obiad na przykład, prawda? Może tylko tym, że są w tym czasie, kiedy wszyscy robią zakupy.
No i trochę więcej wydajemy.
No, ale to też sami siebie nakręcamy w ten sposób.
Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślę. Pamiętajmy, że prezenty świąteczne wzięły się stąd, że kiedyś ludzie rozumieli, że istotą, tajemnicą Bożego Narodzenia jest dar Boga Ojca, że Jezus jest prezentem. I stąd też to wyszło, że skoro Bóg nas tak obdarował, my mamy też Bogu odpowiedzieć jakimś prezentem. A Bóg jest gdzie? W drugim człowieku. Kto dzisiaj o tym myśli? Dzisiaj jesteśmy świadkami trywializacji świąt i ich profanacji. Bo oprócz przedwczesnego budowania bożonarodzeniowego nastroju, zaraz po wszystkich świętych,
tak.
Niesmak wśród ludzi wywołuje przecież niejednokrotnie dyskusyjny sposób przywoływania świątecznych symboli. A to po marketach biegają jakieś żeńskie Mikołaje ubrane w mini, w spódniczki mini, z pomponami. To znowu męska ich odmiana w formie przerośniętych krasnali. To reklamy przerośniętych krasnali, gdzie epatują torsami i tężyzną fizyczną. Czy wreszcie nawet reklama bielizny świątecznej jakieś, nie? To wszystko, liczba przykładów nowatorskiego, coraz śmielszego używania, wprost profanowania symboli świątecznych dla celów reklamowych z każdym rokiem rośnie. I teraz wraz z nią, na szczęście, takie mam wrażenie, rośnie społeczna dezaprobata. Bo taka trywializacja nie tylko godzi w poczucie piękna, ale często rani uczucia religijne. Rodzi się pytanie, w jakim celu jest ona stosowana. Generalnie mamy do czynienia z procesem, że pieniądz wobec świętości oraz pewnych ustalonych wartości bierze górę. I to jest rzeczywistość. Trzeba się przeciwstawiać temu.
I to jest rzeczywistość, która towarzyszy nam przez cały czas. Przez 363 dni pozostałe roku.
Tak.
Jak zrobić, żeby klimat świąt, żeby to, co przeżywamy w te dni, kontynuować, żeby to przenieść na dalsze dni. Żeby się nie skończyło. Święta, święta.
I po świętach, jak zrobić? No, próbowaliśmy o tym odpowiedzieć na to pytanie już w adwentowych naszych
spotkaniach,
jak i w rekolekcjach o tym było, że no, Chrystus rodzi się w betlejemskim żłobie, co przetłumaczył od Silesiusa, Angelusa Silesiusa Mickiewicz, jemu się przypisuje autorstwo tych słów, a chociaż to mnich wrocławski był tego autorem tych słów. Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, jeśli nie narodzi się w Tobie. O tym mówiliśmy, że w zależności od tego, jak przeżyjemy Adwent, tak przeżyjemy święta i tak nas zostaną tego ślady albo nie. Jeśli Monika dobre postanowienie znalazła, to postanowienie będzie dalej owocowało, tak samo Marcinie, ty czy ja. I to jest pierwsza recepta. Kto tego nie przeżył mocno, ja widzę jako teraz duszpasterz, jako spowiednik, duża część naszego społeczeństwa, katolików, ludzi uważających się za katolików, spowiada się dwa razy w roku. I dwa razy w roku są nieco lepsi, przez kilka dni. Tu tkwi recepta tego, co zrobić, żeby święta nie zniknęły tak szybko. Pierwsza rzecz to dać się Bogu oczyścić. Po to była ta spowiedź. A jeżeli ktoś się spowiada dwa razy w roku, to zawsze spowiedź będzie mu się kojarzyła ze świętami, a święta z kilkoma dniami w roku, w których jest lepszy. Przecież takie święta duchowe możemy zrobić dla duszy systematycznie co miesiąc. Wielu młodych ludzi, których znam, właściwie co tydzień ma takie święto, ponieważ ma zasadę, że jak idę na mszę, to muszę być gotowy pójść do komunii. Jeżeli nie idę do komunii, to znaczy, że dawno nie byłem u spowiedzi, nawet jeżeli nie byłem u spowiedzi tylko miesiąc temu. Wystarczająco długo, ponieważ dzisiaj nie mogę iść do komunii, idąc na mszę. I ta zasada, jestem na mszy, idę do komunii, sprawia, że się systematycznie spowiadają i ich dusza świętuje co tydzień. I każda niedziela jest rzeczywistą pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, bo w nich Chrystus zmartwychwstaje. Więc to jest ta zasada. Chcecie Państwo przedłużyć święta, chcecie częściej, żeby dusza Wasza świętowała? Częstsza spowiedź. Ponieważ z tym się spowiedź jest do tego, bym odkrył, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo i ciągle daje mi czas. Że Bóg jest dla mnie cierpliwy. Że Bóg jest dla mnie wyrozumiały. Że Bóg próbuje mnie zrozumieć. I to odkrywam to w spowiedzi i nie tylko Boga podziwiam, ale mówię, jakie to jest cudowne tak się czuć. Więc chcę innym dać szansę, by tak się poczuli z mojej strony, że będę dla nich bardziej wyrozumiały, cierpliwy, dam im więcej czasu na przemianę. To jest szansa. To jest właśnie szansa, by Boże Narodzenie w nas trwało, by Bóg się w nas rodził i byśmy byli sprawcami tego, że Bóg będzie się rodził również w innych, że nie będziemy zabijać tego Boga w drugim człowieku, żonie, dziecku, teściowej, sąsiedzie, szefie w pracy, podwładnych i tak dalej.
Ale nasza audycja niestety nie może trwać wiecznie. Nasz czas dobiegł końca.
Ale w niebie będziemy sobie na ten temat rozmawiać, ja myślę.
Na pewno.
Jeżeli
na pewno.
Taka potrzeba.
Radio niebo.
Radio niebo i będą już nie będą piątkowe wieczory, ale wszyscy będziemy młodzi i to będzie droga wieczność. Młodości do gwiazd.
Tak. To mnie natchnęło, żeby złożyć jeszcze raz życzenia naszym słuchaczom, żeby świętowali codziennie. I to wszystko.
Monika?
Ode mnie.
Chcesz powiedzieć w imieniu studentów życzenia dla wszystkich studentów, czy dla tych, którzy nas dzisiaj słuchają, dzisiejszego wieczoru?
Chciałabym Wam życzyć, aby każdy problem, który stanie na Waszej drodze, miał swoje rozwiązanie w tej małej Bożej miłości, która przychodzi na świat.
A ja życzę Państwu, nie życzę Państwu w tym nowym roku, żebyście nie mieli kłopotów, ponieważ było to nierealne. Nie znam takiego roku i całe szczęście, że nie mamy żadnego nowego roku, w którym nie byłoby żadnych problemów. Taka jest prawda. Jesteśmy na polu walki. Problemy będą i diabeł o nie się stara, a my często mu w tym ułatwiamy robotę. Życzę Państwu, żebyście w tym nowym roku, kiedy będą przychodziły sytuacje łatwiejsze czy też trudniejsze, pamiętali o Bożym Narodzeniu w tym znaczeniu, że Boże Narodzenie objawiło prawdę, że o Emmanuelu, czyli o tym, że Bóg jest z nami. Więc życzę Państwu poczucia, i Wam młodzi szczególnie, poczucia Bożej obecności. Nie przez przypadek dlatego Eucharystia, msza święta, na której ilekroć przychodzimy, słyszymy, że zaczyna się od słów Pan z Wami, w środku Pan z Wami, w prefacji i na koniec przed błogosławieństwem Pan z Wami, z Duchem Twoim. Po prostu ciągle nam Kościół przypomina, Pan jest z nami. Od 2000 lat, od kiedy Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem, Pan jest z nami. Dziękuję Marcinie za tą świąteczną atmosferę, za tą pogadankę, za cierpliwe słuchanie mnie. Państwu dziękuję. Dziękuję Moniko, że w tym czasie świątecznym przyjęłaś zaproszenie do naszego radia. Nie ma sprawy, jaka ty jesteś dyspozycyjna. A wam wszystkim na to dalsze świętowanie, ponieważ kończą się święta, w te dni świąteczne, ale trwa oktawa Bożego Narodzenia, czyli jak gdyby mamy 8 dni, żeby się zapatrzyć w żłóbek i zachwycić i dokładnie przemedytować. I świętować cały rok. Niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.